Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, o jakiej porze słuchasz tego nagrania. Tu Tomasz Piątek i Marcin Celiński.
To ja też powiem dzień dobry i dobry wieczór.
Śledztwo prowadzi arbitror. Tak się nazywa cykl rozmów, które zaczynamy tą rozmową. Arbitror to wydawnictwo, w którym pracujemy, które wydało książki takie jak Macierewicz i jego tajemnice, albo książka Obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami Grzegorza Rzeczkowskiego.
Morawiecki i jego tajemnice ostatnio.
O tak, to dziękuję, że przypomniałeś, bo tak się składa, że dzisiaj porozmawiamy też o premierze Mateuszu Morawieckim, o jego ojcu, ale to za chwilę.
Ale porozmawiamy też szerzej o tematach, które w książkach arbitrora są podejmowane, a które często są trochę chyba wypierane przez nas wszystkich. Używam liczby mnogiej, my może trochę mniej wypieramy z Tomkiem te tematy, ale generalnie wypieramy, a mianowicie wpływu obcych sił, niekoniecznie Polsce przyjaznych, na naszą rzeczywistość. Na naszą rzeczywistość tak w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Mówimy tu o służbach rosyjskich i czasami czytacie w prasie jakieś takie doniesienia o farmach troli, o tym podobnych rzeczach i jakby nie ma tej syntezy, takiego skojarzenia, że to jest jeden duży proces, że to, że pojawiają się ewidentnie inspirowane przez Rosję media w internecie, że pewna grupa kont potrafi zawłaszczyć dyskusję na jakiś temat. I że na przykład niektórzy politycy nie tylko są podsłuchiwani, ale także mogą tych podsłuchów posłuchać chwilę potem i ktoś to ujawnia, że to jest jeden proces.
No bo to nie jest tak, że gdzieś tam sobie pod Petersburgiem na przykład siedzi jakiś szef szpiegów i wysyła tych szpiegów do Polski, a pod Władywostokiem zupełnie niezależnie od niego jakiś Rosjanin, jakiś, prawda, Iwan z Nataszą sobie założyli farmę troli, tak niezależnie od tego. To jest wszystko jeden skoordynowany proces, za pomocą którego Rosjanie dokonują infiltracji społeczeństw zachodnich, także Polski, w celu manipulacji i w końcu w celu zdominowania tych społeczeństw.
No ale, Tomku, powiedzmy sobie szczerze, Polską rządzi w tej chwili partia bardzo antyrosyjska, jak żeśmy słyszeli, walcząca o wrak samolotu,
którego do tej pory nie odzyskała nawet kawałka.
No tak, no ale funkcjonuje zespół Macierewicza, który ma nadal badać tą sprawę.
Tak, a tutaj dodajmy, że Macierewicz, jak jeszcze był ministrem obrony narodowej, to w celu odzyskania wraku wynajął argentyńskiego prawnika, który się nazywa Moreno Ocampo i który jest wielkim, jawnym zwolennikiem Rosji. Publicznie zachwycał się tym, jak Rosja stosuje prawo międzynarodowe. Twierdził, że rosyjscy żołnierze, którzy napadli na Gruzję, są ofiarami wojny.
No, ale może to taki wypadek przy pracy. No, przecież przez całą, szczególnie kampanię wyborczą w 2015 roku, słyszeliśmy o tym, jaka to zła była poprzednia władza, która się bratała z Rosją i że ta, która jest obecnie, jest taka prawdziwie wstała z kolan, suwerenna, antyrosyjska i pilnuje nas przed wszelkimi zagrożeniami suwerenności ze wschodu.
Ale teraz już jakoś o tej Rosji nie słyszymy. Wrogiem nagle są Niemcy, Bruksela, geje, Arabowie, Ukraińcy. To jest bardzo, bardzo niezwykłe, jak można nagle zmienić front, czy też odwrócić sojusze, bo takie to tworzy wrażenie. Ale faktycznie ta władza, kiedy jeszcze była opozycją, bardzo długo używała retoryki antyrosyjskiej. Czasem nadużywała, no bo wszystko wskazuje na to, że katastrofa w Smoleńsku nie była wynikiem rosyjskiego spisku, a akurat w tym przypadku ówczesna opozycja, dzisiejsza władza uznała, że o to właśnie akurat Rosję trzeba oskarżyć. No i tutaj, tu zaznaczam od razu, że to jest moja opinia, to jest takie moje skojarzenie, które mi się od razu pojawia, państwo sami ocenią, czy ono jest słuszne, pojawia się w mojej głowie właśnie taka myśl, że nic tak nie cieszy zbrodniarza, jak to, kiedy zostanie oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił, bo wtedy może krzyczeć o swojej niewinności. Jak wiemy, Putin niewinny nie jest. Putin jest związany z wieloma zbrodniczymi i agresywnymi działaniami, więc można się domyślać, że takie niesłuszne oskarżenie akurat go raczej cieszy niż smuci.
No, z pewnością, bo może wtedy wykazać, że skoro jedno oskarżenie jest fałszywe, czy trzy oskarżenia są fałszywe, to kolejnych 30, które są prawdziwe, no także można w jakiś sposób obniżyć ich rangę i powiedzieć, no tamte trzy były fałszywe, to te kolejne pewnie też.
Ale no, spotykamy się z różnymi takimi manipulacjami często.
Ale powiedz, bo czytasz, rozmawiasz, badasz dokumenty źródłowe, to jest taka normalna technika działania Rosji, żeby postawić na tych, którzy są teoretycznie antyrosyjscy. No w Europie Zachodniej wygląda to trochę inaczej. Ci wspierani przez Rosję typu Le Pen, typu Salvini są otwarcie prorosyjscy.
Nie zawsze. Można znaleźć w tej chwili, zajmuję się taką sprawą, której więcej na razie nie będę mówił, bo to jest śledztwo, które jest w toku, ale wśród osób wypowiadających się antyrosyjsko na Zachodzie też można znaleźć osoby o rodzinno-biznesowych powiązaniach z Rosją. To jest bardzo ciekawe. No ale przede wszystkim, jeśli już sięgnąć do historii, to warto pamiętać, że była taka osoba niezwykle odpowiedzialna, która w latach 40., na przełomie lat 40. i 50. była wręcz kluczową osobą, jeśli chodzi o zwalczanie rosyjskich wpływów. To był łącznik służb specjalnych brytyjskich ze służbami specjalnymi amerykańskimi. Wysłano go z Londynu do Waszyngtonu, żeby stamtąd kierował operacjami takimi jak na przykład wspieranie polskiej organizacji antykomunistycznej Wolność i Niezawisłość. Nadzorował też na przykład na odległość przerzucanie partyzantów antykomunistycznych do Albanii. Ten człowiek nazywał się Kim Philby i był jednym z najbardziej skutecznych rosyjskich agentów w historii.
No tak, ale tutaj Kim Philby to był człowiek służb specjalnych i w obrębie służb specjalnych odwracanie szpiegów, przeciąganie, szukanie nawzajem słabych ogniw w służbach. No i jest taką grą, która istnieje od kiedy służby są i Brytyjczycy, no, Kim Philby był ich chyba największą porażką w tej grze. No ale my trochę rozmawiamy o polityce, czyli rozmawiamy o ludziach, którzy wywierają nie zakulisowy, ale realny wpływ na nasze życie. Piastują stanowiska ministerialne, są premierami. To trochę inna sytuacja niż oficer wywiadu.
Wspomniałeś tutaj o tych prorosyjskich politykach na Zachodzie, którzy są otwarcie prorosyjscy, jak na przykład Marine Le Pen i jej Front Narodowy. Tu trzeba powiedzieć, że jeszcze do początku lat 90. jej ojciec i założyciel Frontu Narodowego i cała ta partia wówczas wypowiadała się zdecydowanie antyrosyjsko. Dopiero w latach 90. Front Narodowy zaczął robić skręt w stronę Rosji. Jednak kontakty między ludźmi związanymi z Frontem Narodowym, a ludźmi związanymi z komunistycznymi sowieckimi służbami zaczęły się już w latach 80. O jednym z pobocznych wątków takich kontaktów pisałem w książce Macierewicz, jak to się stało, bo akurat tak się składa, że Antoni Macierewicz też był w to zamieszany, aczkolwiek siedział wtedy w Polsce, to
w jaki sposób?
Kontaktował się z francuskimi ultraprawicowymi terrorystami, którzy w latach 60. planowali zabicie generała de Gaulle'a, a w latach późniejszych przyczynili się do oni, ich środowiska przyczyniły się do wzrostu sił Frontu Narodowego. To jest w książce dokładnie opisane.
Przypominamy ci, słuchaczu, że rozmawiamy dzisiaj o śledztwach i o badaniu wpływów obcych, które wprowadzają do naszej polityki albo nowe wątki, albo wzmacniają jakieś istniejące i które mogą być zagrożeniem dla nie tylko normalnej polityki, która powinna być pewną konkurencją programową, ale także dla bytu państwa, jak sądzimy. To przejdźmy na to podwórko polskie, bo przecież o podwórku polskim piszesz przede wszystkim. Książkę, którą wydaliśmy wspólnie jako pierwszą, Macierewicz i jego tajemnice, to była książka, która stała się bestsellerem, którą przeczytało ćwierć miliona Polaków, kupiło ćwierć miliona Polaków, przeczytało pewnie trochę więcej. Natomiast ja mam poczucie, i nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, że do dzisiaj jej treści nie przeniknęły do elit politycznych.
Jest,
wnioski z niej wynikające.
No, jest tutaj ogromny opór przed przyjmowaniem informacji, a może nawet właśnie nie tyle przed przyjmowaniem informacji, bo ich tak naprawdę nikt dotąd na poważnie nie zakwestionował. Jest opór przed wyciąganiem wniosków z tych informacji. I tutaj pomocne bywa spojrzenie z zewnątrz, spojrzenie obserwatora, który jakby patrzy na nasze sprawy polskie z dystansu, i tu mi dlatego pomogła rozmowa z wybitną dziennikarką La Stampy, włoskiego dziennika, Franceską Paci, która powiedziała, że dla Polaków powodem do dumy jest myśl, że wypchnęli Rosjan z Polski 30 lat temu, i kiedy my przedstawiamy udokumentowane, niezbite dowody, że Rosjanie ciągle w Polsce są i mają coraz więcej do powiedzenia, to urażona duma narodowa nie pozwala przyjąć tego do wiadomości. Tutaj dodajmy, że Polacy są narodem, który się mocno ze swoim narodem identyfikuje, i tę dumę narodową czują także ci, którzy się odżegnują od nacjonalizmu, także ci, którzy są, starają się reprezentować opcję prozachodnią. Jednak to jest u nas bardzo mocne. Ona tak przynajmniej to widzi. I ja myślę, że to może być jeden z powodów. Innym powodem może być po prostu strach, no bo łatwiejsze jest myślenie, że toczy się wojny z Kaczyńskim, taką polską wojenkę podjazdową, domową, zaściankową. Myśl, że toczy się wojny z kimś tak potężnym jak Putin, no na pewno wiele osób przeraża i wolą zamknąć oczy.
Do Macierewicza na pewno, co możemy publicznie obiecać, wrócimy w którymś z programów, ale ja chcę poruszyć wątek dużo aktualniejszy z twojej ostatniej książki. Gdzie przedstawiasz fakty i powiązania dotyczące obecnie urzędującego premiera.
Tak, aczkolwiek Macierewicz tutaj jest o tyle istotny, że w drugiej książce, którą napisałem o nim, Macierewicz, jak to się stało, prezentuje dokumenty, które udowadniają, że Macierewicz w latach 80. był pod ochroną szczególnej, elitarnej jednostki komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, zwanego Biura Studiów SB, które chroniło Macierewicza przed inwigilacją ze strony zwykłych SB-ków. Macierewicz był też chroniony po swojej tak zwanej ucieczce z ośrodka internowania. Nie ścigano go, nie wydano za nim listu gończego. To było w 82 roku, kiedy komuniści opozycjonistów zamknęli w ośrodkach internowania w czasie stanu wojennego. I kiedy zacząłem badać dzieje Solidarności Walczącej, okazało się, że również ta organizacja znajdowała się pod ochroną Biura Studiów SB. Biuro Studiów SB, żeby rozbić podziemną opozycję antykomunistyczną, tworzyło pseudo-antykomunistyczne organizacje, lansowało pseudo-antykomunistycznych liderów, ściśle przy tym współpracując ze służbami Kremla, a także i w przypadku Solidarności Walczącej z wschodnio-niemiecką policją polityczną Stasi.
Zaraz, ale nasz słuchacz może się poczuć zagubiony. Przecież Solidarność Walcząca to miał być ten odłam opozycji, który odrzucał jakąkolwiek ugodę, który był radykalny, nieustraszony, który przyciągał młodych. No i jak mogliśmy czytać, no, choćby w książce Igora Jankę na ten temat, niemal dysponował własnym wywiadem, kontrwywiadem i był najlepiej zorganizowany, jeżeli chodzi o konspirację, niezinwigilowany, niepodatny na wpływy służby bezpieczeństwa w żadnej postaci. No tak, żeśmy czytali i tak przez lata w tej wierze tkwiliśmy.
Igor Jankę jest lobbystą, który ma liczne powiązania z Mateuszem Morawieckim, więc trudno go tutaj uważać za wiarygodnego. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że Igor Jankę, jego firma Bridge, była klientem wielkiej firmy pożyczkowej Vivus, która należy do mafijnego rosyjskiego oligarchy Olega Bojki.
Ale uważasz, że to miało wpływ na treść książki?
Mogło mieć, biorąc pod uwagę liczne powiązania Mateusza Morawieckiego z oligarchami, którzy z kolei powiązani są z rosyjską mafią, z tak zwaną mafią sądzewską. Wracając do Solidarności Walczącej, rozmawiałem długo z Władysławem Frasyniukiem, z Józefem Piniorem, z liderami Solidarności, tej dużej Solidarności Związkowej, tej prawdziwej, chciałoby się powiedzieć, we Wrocławiu.
Przypomnijmy, że i Władysław Frasyniuk i Józef Pinior działali przede wszystkim w okresie stanu wojennego i potem przede wszystkim we Wrocławiu.
Tak.
Czyli w tym samym mieście, gdzie działał Kornel Morawiecki i Solidarność Walcząca.
I w ich ocenie Solidarność Walcząca rozbijała jedność opozycji. Była to organizacja w ich ocenie rozrabiacka, mało poważna, nieskutecznie sprzeciwiająca się komunistom, natomiast dość skutecznie przeszkadzająca opozycji w prowadzeniu działalności antykomunistycznej. Frasyniuk powiedział mi nawet, że został przez pewnego hierarchę Kościoła katolickiego ostrzeżony przed Solidarnością Walczącą jako strukturą, to cytat, sowiecką. Natomiast najważniejsze jest chyba to, co mówi Frasyniuk i co potwierdza także znakomita dziennikarka wrocławska Katarzyna Kaczorowska. Kornel Morawiecki podczas swojej działalności podziemnej ukrywał się, ale tak naprawdę SBC wiedzieli, gdzie on się ukrywa. Jeden z jego najbliższych współpracowników, Paweł Falicki, który dzisiaj występuje bardzo prorosyjsko w pismach prawicowych, był konfidentem SB, był chroniony przez właśnie Biuro Studiów SB, o którym wcześniej wspominałem, bo to ono na przykład w 87 roku wystąpiło, żeby dać mu paszport. Przypomnijmy, że wtedy komuniści dawali paszport tym, których lubili, i opozycjoniści. Do Holandii.
A czyli nie jechał do NRD na przykład? Czyli
nie. Jechał sobie na zachód. Inny bliski współpracownik Kornela Morawieckiego, Michał Gabriel, też dostał paszport dzięki interwencji Biura Studiów SB, a Gabriel to była postać niezwykła, bo to był taki opozycjonista globetrotter. Cały czas w opozycji, a równocześnie cały czas jeździł sobie po całym świecie. Szwecja, Anglia, Afganistan, do Związku Radzieckiego też czasem sobie pojechał.
Może był taki sprytny i oszukał cały komunizm i Blok Wschodni.
Włącznie z Biurem Studiów SB. No tam raczej siedzieli ludzie znacznie sprytniejsi. To była elita komunistycznej służby bezpieczeństwa, którą miała wykorzystywać opozycjonistów na różne sposoby. I tu warto dodać, że Gabriel w imieniu Kornela Morawieckiego w Niemczech Zachodnich kontaktował się z terrorystyczną organizacją RAF, ultralewicową, lewacką, jak to by się dzisiaj powiedziało, ściśle współpracującą z Stasi, z komunistyczną policją polityczną Niemiec Wschodnich. Od tych właśnie lewaków związanych ze Stasi Gabriel dostawał urządzenia podsłuchowe, które przekazywał do Polski, ponieważ Kornel Morawiecki chciał co ciekawe, podsłuchiwać swoich przeciwników, chciał mieć swoją własną służbę specjalną, swój własny kontrwywiad i między innymi w tym celu też posiłkował się Pawłem Falickim, kolejnym protegowanym Biura Studiów SB. To jest dosyć niezwykły obraz, bo o tym nie przeczytamy w podręcznikach historii, nie mówiąc już o tej niezwykłej baśni czy komiksie, jaką jest książka Igora Jankę, Twierdza, opowiadająca o rzekomej wspaniałości Kornela Morawieckiego i także jego syna. Bo najważniejsze jest chyba to z dzisiejszego punktu widzenia, że cała ta opowieść o wspaniałości Solidarności Walczącej jest po to, żeby powiedzieć, jak wspaniałym bohaterem był kilkunastoletni Mateusz Morawiecki, rzekomo wówczas prześladowany przez komunę, rzekomo niezłomny. Ciekawe jest to, że ludzie z Solidarności Walczącej powiązani ze Wschodem, z sowieckim, postsowieckim Wschodem, założyli firmę Rewerencja i w której to właśnie firmie 20-letni Mateusz Morawiecki został wiceprezesem w 90 roku i tak się zaczęła jego kariera biznesmena, a prezesem tej firmy był Zbigniew Jagiełło, obecny szef PKO Banku Państwowego, wieloletni druh, sojusznik biznesowy Mateusza Morawieckiego, mimo że byli szefami teoretycznie konkurujących ze sobą banków, to nieustannie widać przykłady ich współdziałania, zresztą jak wiadomo spotykali się, nawet ich nagrywano, gdy się spotykali.
Często jest cienka granica pomiędzy obiektem inwigilowanym a współpracującym, szczególnie w dokumentach SB czy innych służb. Tak na zakończenie tego odcinka, co świadczy o tezie, że teoretycznie najbardziej radykalna, antykomunistyczna część Solidarności, którą tworzył Kornel Morawiecki, faktycznie była pod opieką Biura Studiów, tego samego Biura Studiów, które opiekowało się Antonim Macierewiczem, a że nie są to szczęśliwe zbiegi okoliczności, gdzie ci ludzie podróżują sobie po Europie, po Związku Sowieckim. Gdzie widzisz najtwardsze fakty, które o tym świadczą?
Jest tego za dużo. Dwóch najbliższych współpracowników Kornela Morawieckiego dostaje paszporty od Biura Studiów SB, podróżują za granicę.
O tym świadczą dokumenty.
Tak, znajdujące się w IPN-ie. One to jednoznacznie stwierdzają, te dokumenty. Przy czym jeden kontaktuje się jeszcze z lewackimi środowiskami infiltrowanymi przez Stasi, która później zaczęła, Stasi wschodnio-niemiecka, współpracować też z Biurem Studiów SB w inwigilowaniu Solidarności, infiltrowaniu Solidarności Walczącej. Bezkarność Kornela Morawieckiego, który niby się ukrywa, choć SBcy wiedzą, gdzie on się ukrywa. Też niezwykła historia polegająca na tym, że kiedy Kornel Morawiecki zostaje aresztowany w 1987 roku, to zostaje przez komunistów wysłany do Rzymu. Komuniści fabrykują jakąś dokumentację medyczną pozbawioną podstaw, z której miałoby wynikać, że Kornel musi jechać do Rzymu się leczyć, ale kiedy się ją czyta, to jest oczywiste, że żaden wyjazd do Rzymu nie był potrzebny, bo przypisano mu banalną chorobę, polipodbytu, którą można było leczyć w Polsce. To jest zawikłana historia.
I on leci do tego Rzymu? Bo
tak, on leci do tego Rzymu.
Bo czasami komuniści, jak wiemy, składali takie propozycje, które wiązały się z tym, że opozycjonista dostaje bilet w jedną stronę i po prostu można się go pozbyć z kraju, żeby było spokojniej.
Tak, on leci do tego Rzymu, po czym kilka dni później przylatuje do Warszawy i awanturuje się, że chce wrócić do Polski. Znowu zostaje odesłany. Dopiero po kilku miesiącach, jeśli dobrze pamiętam, udaje mu się wjechać nielegalnie. Ale też nie bardzo wiadomo jak. To jest wszystko bardzo niejasna historia. Ja dlatego tutaj odsyłam do książki Macierewicz, do książki Morawiecki i jego tajemnice. Tam jest to opisane dokładniej. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że środowiska, które w latach 80. były pod ochroną Biura Studiów SB, później w naszych czasach odnajdujemy jako powiązane z mafią sądzewską, czyli z najpotężniejszą rosyjską organizacją przestępczą założoną przez rosyjskie służby, przede wszystkim przez wywiad wojskowy Rosji, GRU. To jest niezwykle ciekawe, ponieważ Biuro Studiów SB ściśle współpracowało z kremlowskimi służbami. Możemy podejrzewać, że w ten sposób służby rosyjskie, a potem mafia sądzewska uzyskały kontakt z tymi środowiskami. Te środowiska teraz są w Polsce, jawią się przynajmniej jako niezwykle wpływowe. Środowisko Antoniego Macierewicza i środowisko obu Morawieckich.
Mafia sądzewska jest uznawana w raportach także międzynarodowych organizacji zajmujących się monitorowaniem przestępczości zorganizowanej za najsilniejszą organizację przestępczą pochodzącą z Rosji, organizację przestępczą w dużej mierze tworzoną, a na pewno działającą pod egidą rosyjskich służb specjalnych.
Tak, i jest to organizacja, która pierze miliardy dolarów w bankach całego świata, która zajmuje się też tym, czym zajmują się mafie, handlem żywym towarem, bronią, narkotykami, ale jest też ona wykorzystywana przez służby rosyjskie w celu infiltracji politycznej, co też powoduje na przykład, że nasi biedni dziennikarze czasem się gubią, prawda, bo widzą, że za kimś stoi jakaś firma, za tą firmą stoi jakaś rosyjska firma, może związana z mafią.
Się, poza tymi procederami, o którym powiedziałeś, mafia sądzewska to także bardzo wiele legalnych przedsiębiorstw, legalnych firm, które prowadzą jakąś taką, przynajmniej na pierwszy rzut oka, normalną działalność gospodarczą. Tak. Czymś, coś sprzedają, coś kupują, coś budują, świadczą jakieś usługi.
No i mamy tak na przykład w Polsce taką sytuację, że jest grupa deweloperska Radius, której założyciel przyznaje się do znajomości z oligarchami rosyjskimi związanymi z sądzewską mafią. Chodzi o oligarchę Andrija Skocza i oligarchę Lwa Kwietnoja. A w spółkach tej grupy prezesem przez kilkanaście lat był Jacek Kotas, nazywany rosyjskim łącznikiem, ponieważ Jacek Kotas w pierwszym rządzie PiS został wiceministrem obrony, a kierowany przez Antoniego Macierewicza kontrwywiad wojskowy dał mu prawo dostępu do tajemnic polskiej armii. Później, gdy Macierewicz został ministrem, pan Kotas był szefem organizacji NCSS, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, całkowicie prywatnej organizacji, tak się tylko nazywała, ale organizacja ta dostarczała Macierewiczowi do ministerstwa antynatowskich i prorosyjskich ekspertów, którzy tam później u Macierewicza pracowali, jak na przykład pułkownik Krzysztof Gaj, który jako ekspert NCSS-u i równocześnie zatrudniony przez Macierewicza w sztabie polskiej armii zajmował się organizacją między innymi obrony terytorialnej, a na portalu kresy.pl mówił, że popiera Putina na Ukrainie. Napisał taki tekst całkiem jawnie. W przypadku to jest to, co łączy Antoniego Macierewicza z mafią sądzewską. Tych są inne powiązania, bardziej pośrednie, ale one są już dokładniej opisane w książkach. Natomiast jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to wspomnieliśmy o Igorze Jankiem, którego firma była finansowana przez, opłacana przez firmę Vivus należącą do oligarchy Olega Bojki. I tak się składa, że Oleg Bojko też należy do mafii sądzewskiej. Morawiecki też miał wieloletnią, utrzymywał znajomość i związki biznesowe z Tomaszem Misiakiem, byłym senatorem Platformy, którego firma Work Service w Rosji obsługiwała wszystkie 5000 sklepów należących do oligarchy Michaiła Friedmana, który jest najbogatszym oligarchą sącewskiej mafii. Również firma Getback, w imieniu której, za którą, w imieniu której interweniował Kornel Morawiecki u swojego syna. Nie wiem, czy pamiętamy tę aferę, firma tam, ponieważ mówiła o sobie nieprawdę, podawała nieprawdę, została ukarana za to, wpadła w tarapaty i Kornel Morawiecki prosił syna o pomoc dla tej firmy. Prezes tej firmy też prosił Morawieckiego, premiera Morawieckiego o pomoc, powołując się na zasługi, jakie ta firma miała Morawieckiemu i całemu PiS-owi wyrządzić, wyświadczyć. I również ta firma należy do, powiązana jest z Michałem Friedmanem, należy do pewnego funduszu, który robił interesy z bankiem Michała Friedmana, tak zwanym Alfa Bankiem. Więc jak widać, te połączenia są pośrednie, ale jest ich bardzo dużo, zbyt dużo, żeby były przypadkowe. Prawdopodobnie w tym, że zawsze mamy do czynienia z powiązaniami pośrednimi, też jest wynikiem pewnego zamysłu. No, nie żyjemy już w czasach Jamesa Bonda, kiedy to szpiega poznawało się po tym, że się go łapie, jak ma w jednej ręce walizkę
z dolarami, a w drugiej
z rublami,
tak.
A drugą ręką przytula Rosjanina. Nie. Teraz się to wszystko robi znacznie ostrożniej, aczkolwiek jak się dokładnie prześledzi te powiązania, to widać ich logikę i sens.
Jakiś taki mam sygnał wewnętrzny, że na dzisiaj to już chyba bardzo dużo było. Rozmawialiśmy o rosyjskich służbach specjalnych, o rosyjskiej mafii, o jej wpływach biorących się jeszcze z czasów historycznych, z czasów działania Służby Bezpieczeństwa i Biura Studiów, które Tomek dokładnie opisuje w swoich książkach. A w następnym naszym odcinku porozmawiamy trochę więcej, trochę głębiej na temat postaci samego premiera i jego powiązań, a także kontekstu politycznego, w jakich to się dzieje. Dziękujemy za dziś. Mówili do ciebie nasz słuchaczu Tomasz Piątek i Marcin Celiński. To jest podcast o nazwie Śledztwo prowadzi Arbitror. Nazwa jest nieprzypadkowa, związana z wydawnictwem, dla którego obaj pracujemy. No i cóż, zapraszamy na następny raz, będzie więcej.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.